Witajcie moi drodzy, dzisiaj agent w klasycznym wydaniu, za którym zdążyliście się już, mam nadzieję, stęsknić. Mam nowy sprzęt, jestem w nowym miejscu, w zupełnie nowych warunkach. Jedyne co jest, co pozostało ze starego formatu 10 newsów pominiętych, to są jingle i ja będę ten sam, bo wiadomości, jak się domyślacie, są nowe, świeżutkie i jak zwykle pominięte przez mainstream. Zapraszam bardzo serdecznie.
Agent Tomasz.
If you're listening to this, you are the resistance.
We have incompetent politicians, not only the president.
Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany.
Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups.
Gdzie człowiek się spieszy?
The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks.
To diabeł się cieszy.
Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów.
That has been tried. That has failed.
You never want a serious crisis to go to waste.
The time has arrived once again.
Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji.
Agent Tomasz.
Wow, moi drodzy, powiem wam szczerze, jak patrzę na dzisiejsze newsy, dzisiejsze 10 małych karteczek, które mam tutaj rozłożone przed sobą, przed mikrofonem, to mam wrażenie, że każdy z tych newsów mógłby być osobnym podcastem. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na długość dzisiejszego spotkania i zmieścimy się w 7 godzinach. A tak serio, jest ich dużo. A tak serio, jest naprawdę atak newsów. Jak przed 2 dniami już tak sobie obliczyłem, że być może w piątek bym się wyrobił, no cóż, w piątek się nie wyrobiłem. Newsów było strasznie dużo, mało czasu, żeby to obrobić. Masę newsów wyleciało w ogóle, aż sobie przypomniałem o takim formacie, który kiedyś mieliśmy, nazywał się on poczekalnia. Ale cóż, żeby zrobić agenta i żeby zrobić poczekalnię, to już na pewno byśmy w tym tygodniu rady nie dali. Tak więc, moi kochani, nie będę przedłużał, tylko od razu przejdę do tych 10 newsów. Przyjdzie jeszcze czas na deliberację i skręcanie w poboczne alejki. Chciałem tylko na wstępie raz podziękować, powiedzieć jedną podstawową rzecz, podziękować wszystkim z was, którzy wspieracie ten podcast na portalu Patronite, patronite.pl łamane przez agent, ponieważ dzięki wam mogę nagrać dzisiejszy ten odcinek, ten dzisiejszy odcinek. Niuanse, rzeczy związane z backstage'em podcastu są omawiane w grupie facebookowej, która jest dostępna wszystkim patronom, więc nie będę tych rzeczy powielał i pobielał i wybielał na forum publicznym. Zaczynajmy, przed nami 10 newsów ominiętych w mainstreamie. Numer 10. To jest w ogóle rzecz, która na początku miała się w ogóle nie znaleźć w tym podcaście, aż tu nagle okazało się, że ona będzie otwierać dzisiejsze nasze spotkanie. Moi kochani, 24 września, ja wiem, troszeczkę czasu minęło, 24 września reprezentacja dyplomatyczna Liberlandu udała się z misją do Afryki i do konkretnego państwa w Afryce, ponieważ jak czasami ma się takie wrażenie, że komentatorzy polityczni i publiczni i dziennikarze dużych mainstreamowych wydań mają takie jakby, prezentują taki pogląd, jakby Afryka była innym państwem. Wiecie, Afryka, pomóżmy Afryce, Afryka jest biedna, wyślijmy tam jakieś pieniądze. I Davida Bowie, prochy w tym momencie już, trochę Davida Bowie. Ile ich zostało? Ile zostało prochów po Davidzie Bowie? Nie wiem. Po Whitney Houston prawdopodobnie więcej. Z tego, co widziałem. Dobra, i goście z Liberlandu. Wiecie, co to jest Liberland? Wiecie, co jest Liberland, prawda? No bo obracacie się w takich kręgach, które wiedzą, co to jest Liberland. Liberland to jest takie małe pseudo, nie do końca państewko na styku Chorwacji i Mozambiku. Nikt nie wie, gdzie to jest. Ponoć tam ktoś był i tym wszystkim zawiadamia taki Czech zwany Witem Jedliczką, a może on jest Słowakiem, nie pamiętam. Chyba jest Czechem. Koleś jest takim antypaństwowcem, że sobie wymyślił państwo. I to ma być takie państwo, które będzie rajem, nie tylko podatkowym, ono po prostu będzie rajem. Bardzo mi się ta idea podoba. Słuchałem na ten temat bardzo dużo. I ciekawa historia. Oni pojechali do Afryki w zeszłym miesiącu i podpisali tam różne traktaty z państwem Somaliland. Wiecie, co to jest Somaliland? Ja pierwszy raz o takim państwie słyszałem. Czy jest jakiś odpowiednik po polsku Somalilandu? Muszę się mojej córeczki spytać, Emilki, bo ona rozpoznaje wszystkie flagi, jak pewnie już widzieliście w filmiku Nowa Flaga Emilki. Jeśli nie, to zapraszam na agentomasz.pl. Jeszcze póki co jest on na stronie głównej, ewentualnie na YouTubach agentowych. Somaliland to jest taki malutki kraik, który ma 3,5 miliona mieszkańców. To jest, jak na Afrykę, malutkie państwo. I zasadniczo są to bardzo spokojni ludzie. Somaliland to był protektorat brytyjski do lat 60. Oni potem przez chwilę mieli niepodległość, potem zostali włączeni w większy organizm państwowy, utworzyli Somalię, ale w 91 roku, kiedy zawalił się rząd somalijski, Somaliland się od Somalii odkleił. No i co się okazuje? Oni mają tam swojego prezydenta, mają swój system poboru podatków, mają swoje wojsko, mają jakieś tam podstawowe instytucje państwowe i nikt ich nie bierze na serio. To jest ich największy problem. Coś jak z Katalończykami mniej więcej. No, Katalończycy nie mają własnego systemu poboru podatków. W zasadzie o to cała chyria poszła, jakby tak się dobrze przyjrzeć. A przynajmniej jest to jeden z dużych argumentów, że Katalonia sama swoich podatków nie zbiera, tylko Hiszpanie zbierają podatki w Katalonii. Hiszpanie nie zgodzili się na to, żeby Katalończycy sami sobie zbierali podatki, no bo wtedy by się nagle okazało, że bardzo mało z tych podatków gotowi są przekazać dalej do Madrytu. Ale wróćmy do Somalilandu, bo to jest bardzo fajna historia. Somaliland jest krajem nieuznawanym przez inne kraje, przez tak zwaną społeczność międzynarodową. Może dlatego pierwszy raz o tym słyszę. Nie, żartuję. Już kiedyś słyszałem, tak? To był dowcip wcześniej. Emilka moja mogła o tym nie słyszeć. I Somaliland to jest fajne państewko, ponieważ ono kiedyś było częścią Somalii. Somalia jest tam niżej i trochę bardziej na wschód, nie? W dół, jakby na mapie. Somaliland to jest taki trochę jak Półwysep Helski, taki trochę w górę przeciągnięty. No, trudno to z czymkolwiek porównać. Jakby się Kanada trochę zgięła i Alaska była bliżej, to może to byłby taki Somaliland. Ale w przeciwieństwie do Somalii, Somaliland, który, tak jak mówię, ma 3,5 miliona mieszkańców, w ogóle nikt nie wie, co tam się dzieje, nikogo to nie interesuje, jest miejscem, które jest zupełnie spokojne. Oni odłączyli się od tej dużej Somalii, i nie ma tam żadnych wojen domowych, jest święty spokój. I Liberland już zaliczył jakieś rozpoznanie. To jest fajna rzecz. Szczególnie to jest dobra wiadomość, bo to jest jakby pierwszy malutki kroczek na drodze do tego, żeby Liberland był powszechnie rozpoznany. Malutki, może naprawdę nic nieznaczący, ale wątpię, żeby goście z Somalilandu pokłócili się z Witem Jedliczką. Nie wiem, jaki by mieli w tym interes. Prawdopodobnie Somaliland, który jest przez nikogo nie jest respektowany dyplomatycznie, cieszy się, że Liberland się przyznał do istnienia Somalilandu i ich uznał, a Liberland się cieszy, że Somaliland uznał ich i tak dalej. I w obie strony to jest fantastyczna rzecz. Tak więc Somaliland jest pięknym krajkiem, który się odłączył, jest tam spokój, nie ma wojen domowych. Za bardzo nie wiem, co tam się dzieje, przyznam szczerze. Nie wiem, czy mają swoją telewizję, czy jest to tylko YouTube streaming. Nic ponadto. Nie mam zielonego pojęcia. Jak spotkam Wita Jedliczkę, to może o tym pogadamy. Bo jest to, tak jak mówię, malutki krok, ale może być bardzo sympatyczny. Ale póki co oczywiście słyszymy, że Katalonii nikt nie chce uznać. I prawdopodobnie nikt nie uzna Katalonii, bo nie ma ona reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Ha, 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 ha. Więc jakim cudem miałaby być uznana? Wszyscy trzymają kciuki. Nagle wszyscy się okazało, są przyjacielami Mariano Rajoya. To jest niesamowite, prawda? A jeszcze tyle mówią o demokracji. To jest po prostu, to jest piękne. Oglądanie bólu tyłka wielkich demokratów, którzy mają problem z Katalonią. Moi kochani, ja w ogóle przygotowałem materiał na osobny podcast, który dotyczyłby tylko i wyłącznie Katalonii. Zastanawiam się, czy nie zrobić z tego vloga. I jest zabawnie, bo w momencie, w którym to nagrywam, to jeszcze nic nie wiadomo. Nie wiadomo, kiedy będą wybory, jakie będą wybory, czy Mariano wjedzie z pałami do Katalonii, czy zaaresztuje Puigdemonta i... No dobra, okej? Okay? Ale to, wiecie co, zostawię sobie na później, bo za każdym razem, kiedy przygotowuję się do czegoś, żeby powiedzieć sensownie o Katalonii, to nagle okazuje się, że powstaje coś nowego, co każe mi czekać jeszcze przynajmniej parę godzin albo przynajmniej parę dni do przodu. Mam wrażenie, że wczorajsze głosowanie w katalońskie uznanie niepodległej Republiki Socjalnej... Nomen omen. To jest za wcześnie, żeby otwierać korki od kawy, bo w zasadzie w tym wypadku nie można mówić o szampanie. Dobra, dziesiątka za nami.
This is Vit Jedlička from Liberland and you're listening to Agent Thomas.
Numer 9. Przynajmniej przez pół godziny teraz będziemy w Polsce, wyobraźcie sobie. Wiem, że często wiadomości z Polski to są takie newsy, na które reagujecie w komentarzach. Kiedy mówię coś o jakimś Somalilandzie, to nikt nie wie, gdzie to jest, więc tam... Ale jak mówię o Polsce, to jest fajnie. Temat zakazu pracy w niedzielę wraca na tapetę. To jest może... Znowu, to wiadomo, temat zakazu pracy w niedzielę nie jest tematem ofowym w jakikolwiek sposób, ale doszła do mnie jakaś taka dziwna wiadomość, Chyba z WP to jest wiadomość, zaraz sprawdzę, że jest w Polsce taka grupa supermarketów, nazywa się to PGS, nie mylić z PGR-em. Tam jest kilka takich sklepów, sieciówek, jak Top Market, Delica, czy to się czyta Delica, nie wiem, nigdy nie byłem, i Minuta 8. Minuta 8, bardzo ładna nazwa w ogóle dla szybkiego sklepu, w którym można zrobić zakupy o każdej porze. I fajnie, że ten sklep Minuta 8, który jest prawdopodobnie takim convenience shopem, tak się domyślam z nazwy, taka marka mi przemawia do mnie przez tą nazwę, przez ten brand, że w Minutę 8 zrobisz tam zakupy, możesz szybko wyskoczyć o dowolnej chwili. I ci między innymi, ci z Minuty 8 nie są za tym, żeby w dowolnej chwili zrobić zakupy. Oni są za tym, żeby wszystkie niedziele były wolne. Ponieważ PiS miał taką przez chwilę propozycję, żeby co druga niedziela była zajęta, w sensie zablokowana, w sensie zakaz pracy obowiązywał w tą co drugą niedzielę, a goście z polskiej grupy supermarketów zrzeszającą właśnie Top Market, Minutę 8 czy Delikę są za tym, żeby nie było żadnej wolnej niedzieli. Koniec. Nie wiem, czy oni przeczytali Konkordat. Nie powołuje się na to nikt z grupy tej supermarketu, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Konkordacie jest napisane, że niedziele mają być wolne. Czyli jak mamy pracującą niedzielę w tym momencie w Polsce, to po prostu depczemy Konkordat, który nie jest żywym dokumentem. Jest martwym dokumentem. Dlatego nie można go deptać. Właśnie dlatego nie można go deptać. I polska grupa supermarketów wychodzi z argumentem, który, powiem wam szczerze, nie jest pozbawiony sensu. To nie jest taki do końca taka gadka, wiecie, sen pijaka. Nie. Im chodzi głównie o to, że jak się pozamyka co drugą niedzielę hipermarkety, to ludzie mogą jeszcze bardziej przywiązać się do tych hipermarketów zachodnich wielkopowierzchniówek. Tu oczywiście cały czas prowadzona jest narracja, że wielkopowierzchniówki, zachodnie sklepy, wszystkie polskie filie zachodnich marek są oczywiście złe. Więc dobra, trzymajmy się, na razie nie będę tutaj dekonstruował tej narracji, trzymajmy się, że zachodnie marki, hipermarkety wielkopowierzchniowe i tak dalej są złe. To jest zło. Przyjechali nam sprzedawać tanie towary, bo są źli, bo nas nie lubią po prostu najprościej. Dlatego nam sprzedają mniej Delicji w pudełku, dlatego więcej sobie życzą za wodę mineralną i tak dalej. Nas po prostu nienawidzą, przyjechali nas po prostu zaorać. Więc to jest złe. Więc jeśli będzie co druga niedziela, to będzie jeszcze bardziej korzystne dla wielkich sieci handlowych, ponieważ jak zwykły Kowalski stwierdzi, że jest może tylko w co drugą niedzielę zrobić zakupy, a już jest przyzwyczajony do tego, że robi w wielkich sieciówkach, to on w tą wielką sieciówkę jeszcze bardziej pójdzie i więcej tam rzeczy kupi, przez co ta sieciówka jeszcze na tym wygra. Oczywiście to jest, wiecie, takie pisanie palcem po wodzie, bo kiedy wczytamy się w to, jakie są argumenty ludzi, którzy są przeciwni zakazowi handlu w niedzielę, no to jednym z takich kontrargumentów jest to, że zasadniczo ograniczasz komuś możliwość pracy, na przykład, i nie mówię tutaj o pracownikach, żeby było jasne, nie mówię też o pracownikach, ale zamykasz biznes na jeden dzień w tygodniu. Czyli o 1/7 zmniejszasz możliwość operowania tego biznesu, ale przecież koszty stałe nie biorą tego pod uwagę. Czyli jeśli mam 4 dni w tygodniu, normalnie mój biznes pracuje 30 dni w miesiącu, powiedzmy, i nagle mam pracować 26, to ja za pozostałe 4 dni też płacę czynsz, nie? Też płacę ubezpieczenie, też są jakieś koszty związane z parkingiem, związane z prądem, związane ze wszystkim, ochroną tego obiektu. Wprawdzie mniejszą, ale zawsze, nie? Więc koszta stałe są, ale nic nie wpływa. Ci ludzie w tym czasie nie kupują. Jest pusty przebieg. Po cholerę. Dlaczego? Dlatego, że przecież polscy parlamentarzyści strasznie się nad tym zginają, że ma być niedziela dla pracownika, bo to jest jego prawo i to jest... A nawet goście z polskiej grupy supermarketów nazwali to instytucją. To jest instytucja wolnej niedzieli, która obowiązuje w innych krajach Europy Zachodniej. Owszem, tylko że tak, to nie jest instytucja. Po pierwsze, wolna niedziela nie jest instytucją. Po drugie, w krajach Europy Zachodniej, żaden kraj z Europy Zachodniej nie zakazuje handlu w niedzielę. Po prostu żaden. Jeśli są ograniczenia, to na dobrą sprawę, jak przyjrzymy się na osi czasu, te ograniczenia troszeczkę topnieją. Czyli z każdym rokiem, z każdą dekadą te ograniczenia są coraz mniejsze. Bo ci goście czują, że możesz sobie pozwolić na wolny dzień, a każdy pracujący człowiek, każdy freelancer to wie, że może sobie pozwolić na wakacje pod warunkiem, że jest odpowiednio bogaty, odpowiednio zamożny. Nie da się wykreować zamożności ustawą, że teraz masz mieć wczasy, teraz masz mieć to, teraz masz mieć tamto i wszystko masz mieć za darmo, bo to jest twoim prawem łamane przez instytucję, łamane Konkordat tak każe. Nie. Freelancerzy to wiedzą, etatyści tego nie wiedzą. Czasami, co gorsza, nawet freelancerzy myślą, że jak rząd nakaże im odpoczywać w niedzielę, to oni wtedy będą bogatsi o jeden dzień w tygodniu. To jest totalna bzdura oczywiście. Ciekawe, że to jakby polska grupa supermarketów idzie tutaj na czołowe zderzenie, bo oni mówią zero wolnych niedziel. Wszystkie niedziele mają być wolne, w sensie zero pracujących niedziel. Wszystkie niedziele mają być wolne. Ale z tego, co patrzyłem ostatnio, to Top Market był otwarty. Minuta 8 nie, bo akurat nie byłem. Ale sklepy tych gości są otwarte. To dlaczego nie dadzą dobrego przykładu? Chłopaki, naprawdę, to jest bardzo proste. Zamknijcie swoje sklepy w niedzielę. Pokażcie, że można. Pokażcie, że ludzie nie zbiednieją od tego. Pokażcie, że wy od tego nie zbiedniejecie. Skoro rzucają takie argumenty, że to pozwoli na ograniczenie kosztów pracowniczych, tak? Czyli przez 1/7 mniej będziesz płacił pracownikom, to też oznacza, że będziesz musiał proporcjonalnie odpowiednią grupę ludzi zwolnić. Pozwoli to na polepszenie warunków pracy. Znaczy co, jak 1/7... jest 1/7 mniej pracy, to o 1/7 mniej mobbingu na przykład będzie, prawda? No na pewno, to z pewnością polepszy warunki pracy. Proponowałbym w ogóle ograniczyć pracę, zakazać. Poświęcenie czasu rodzinie. No, to jest ważny argument. Ja powiem wam szczerze, to jest jedyny emocjonalny argument, który mnie chyta, że tak powiem po śląsku, ale z drugiej strony nie da się tego nakazać ustawą, przecież i tak w tej całej ustawie, póki co jeszcze nie przegłosowanej, ale w tych projektach jest mnóstwo zawodów, które są zwolnione, prawda? Czyli jeśli na przykład właściciel biznesu sam prowadzi sklep, rozumiemy, że jest to mały warzywniak za rogiem, osiedlowy, to nagle okazuje się, że co? Że jego rodzina jest co? Gorsza od rodziny sklepikarki, czy pani na kasie, czy pana na kasie w jakimś dużym stawonogu? Mówię o nazwach tych wszystkich sklepów, nie? Ta rodzina jest mniej ważna, ta nie może być razem, a ta może być razem. Rodzina przedsiębiorcy, który prawdopodobnie jak sam prowadzi własny biznes, to nie, on nie wstaje o 8 rano, w ogóle nie śpi w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych warunkach, on chyba w ogóle nie śpi, żeby liczy te gruszki, żeby go nagle o wyłudzenie VAT-u ktoś nie oskarżył. Dwa razy w nocy budzi się, czy dobrze ogórki policzył, czy on ma patisony zważone, Jezu! Stacje paliw, kwiaciarni, placówki prowadzone przez właściciela apteki oraz punkty apteczne. Nie wiedziałem w ogóle, że to jest takie rozróżnienie, ale dobra, człowiek się uczy całe życie. W sklepach i platformach internetowych też ma być jednak zgoda. Przez chwilę też słyszałem, że nie będzie można w ogóle biletu kupić przez komórkę w niedzielę, bo to już jest handel, nie? Do co innego sprzedaż, co innego handel, pamiętajmy. Jeszcze w ramach takiego waivera, czyli zwolnienia, mają być strefy wolnocłowe, wiadomo, oraz punkty, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży prasy. Więc teraz jak ktoś będzie chciał sprzedawać mięso, jak ta pani w kiosku, o, i wróci miś. Pamiętacie tą scenę z misia, jak pani mówi, tu ja tu prasę sprzedaję, tu mięso mam, tu jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam. Moi kochani, te czasy mogą wrócić. Business Center Club podaje oczywiście argumenty. Business Center Club, tak samo jak Ford, tak samo jak wszyscy, którzy mają cokolwiek związanego z rynkiem. To są najczęściej ludzie, którzy sami coś robili w życiu. To jest taka różnica, nie? Chociaż z drugiej strony polska grupa supermarketów to są ludzie, którzy coś zrobili w życiu. Cholera, to są przedsiębiorcy, nie? Tu argument akurat jest trochę inwalidą. Ale oni straszą, BCC straszy, że będzie spadek dochodów budżetu państwa o 1,8 miliarda, prawie 2 miliardy złotych, utrata 36 tysięcy miejsc pracy, 5% spadek sprzedaży detalicznej. Znaczy, w sensie rozumiem, że ludzie zaczną w hurtem kupować więcej. Nie wiem. Przede wszystkim oczywiście najważniejszym argumentem jest ingerencja w wolność. To, że to jest podstawowy argument i co do tego nie ma dyskusji, bo gdyby ten zakaz był, przede wszystkim on jest szkodliwy, ale nawet gdyby ten zakaz był dobry, gdyby on przynosił jakąś wartość do gospodarki, to ja nadal bym był przeciwny temu zakazowi. A poza tym, gdyby on naprawdę przynosił coś dobrego do gospodarki, to nie musiałby być przymusowy, bo ludzie już by na to wpadli, no nie?
Jeżeli chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest wolność gospodarcza, to otóż na pierwszym miejscu trzeba wymienić państwo. Bo bez państwa, proszę państwa...
Numer 8. Rozgadałem się o tej dziewiątce, a mi jeszcze jedna myśl w głowie została, że PiS jest za tym, żeby były wolne niedziele, ponieważ jest to ich kontynuacja walki ze starymi ubekami. To jest oczywiście myśl totalnie z tylnego siedzenia, ale rozważmy to. Rozważmy to. Tak jak BCC i Ford pisali w swoich analizach, że bardzo dużo straci na przykład branża ochroniarska, bo będzie o 1/7 mniej do pilnowania. To nie do końca chyba jest prawda, bo nie chodzi o 1/7, bo przecież musi być ochrona, nawet jak jest dzień wolny, to ten sklep też jest podlega jakiejś ochronie. Ale zauważcie, ochroniarze to są tacy starzy policjanci najczęściej, nie? Tak przynajmniej ja mieszkam od niedawna na obrzeżach Warszawy i tak obserwuję, to taki jest jakiś młody szczyl, Ale najczęściej to jest stary dziadek, taki brzuchacz, taki wiecie, nie wiem, ostatnio autentycznie widziałem, jak koleś goni wózek po parkingu, bo wiatr wiał i ten wózek mu uciekł, i ten wózek mu uciekał. I wiatr pchał ten wózek, ale ten wózek, wyobrażacie sobie, wózek nie ma żagla, nie? Wózek jest cały okratowany, tam powietrze przepływa luźno przez ten wózek. Mimo wszystko ten dziad nie był w stanie tego wózka dogonić. I może to jest taka właśnie walka ze starymi ubekami. Zabrali im emerytury, a teraz jeszcze im zabiorą możliwość dorobienia sobie paru groszy, nie? Starzy milicjanci po prostu. Moi kochani, ósemka też jest poniekąd związana z hipermarketami. Jest piękną sytuacją, pięknym obrazem tego, jak rynek jednak działa, moi kochani. To jest ważne. Nie zapominajcie o tym. Rynek działa. Nie zawsze na waszą korzyść, może. Zależy w jakich warunkach, zależy w jakich okolicznościach przyrody, ale działa mimo wszystko. Zazwyczaj na naszą korzyść, tak jak z tego, co baczę, to zazwyczaj jest na naszą korzyść. Moi kochani, jeszcze raz Polska, jeszcze będzie Polska. O, jeszcze będą, to jest jeszcze, to cztery Polski dzisiaj będą. Czy zakaz to był pierwszy, teraz przed nami torebki foliowe. Moi kochani, ostrzegałem i mówiłem o tym w agencie, nie pamiętam już ile lat temu, ale naprawdę pamiętam, bo było o tym sporo, jak Unia Europejska, Komisja Europejska zażyczyła sobie, żebyśmy nie używali tych malutkich torebek, znaczy tych cieniutkich torebek do tam iluś mikronów grubości, ja już nie pamiętam. Aha, 12-20 to jest ta cienka torba, ona się nazywa HDPE. Ponieważ te torby, jak gdzieś wiatr wywiewa, no to albo Sam Mendes kręci o tym American Beauty, ale są też minusy, ponieważ jakieś koczkodany mogą to łyknąć, pelikany ponoć wszystko łykają, lemingi wpadają do tych toreb, straszne rzeczy się dzieją, psy z kotami żyją razem w tych torbach, koniec świata. Więc nie można tych toreb już będzie produkować. Oczywiście w jaki sposób Komisja Europejska zasugerowała narodom, gospodarkom narodowym, jakby to powiedzieć, niezależnym oczywiście i autonomicznym, żeby sobie poradziła z tym problemem? Otóż wiadomo, nie ma takiego problemu, którego nie rozwiążesz podatkami, więc na początku nałożono podatek na to, jakiś tam, nie pamiętam ile tam było, 8 centów, znaczy 8 groszy czy coś koło tego. Sprzedaż tych toreb spadła o 80%, jakoś nie spadła ilość śmieci na ulicach. Okazało się, że upadły firmy, które produkują te torby. Można powiedzieć, rynek zweryfikował, no ale zanim rynek zweryfikował, no to Komisja Europejska namieszała, nie? No i teraz jest druga fala, bo mają wejść od 2018 roku w Polsce. Mamy taką ustawę recyklingową, która dla toreb sklepowych w 2018 roku wprowadza kolejną opłatę. Tym razem 20 groszy. I słuchajcie, dlaczego rząd chce wprowadzić tę opłatę 20 groszy? Ponieważ tak, mają Government Edition Excela, standardową edycję. Sprawdzę, czy to się nagrywa w ogóle. To się nagrywa? Tak, to się nagrywa. Wow. A to ja tylko na próbę mówię, proszę pana. Nie, to się naprawdę nagrywa. Oni odpalili w Excelu taki programik, że jak będzie 200 toreb rocznie kupował statystyczny Polak, a Kowalski statystyczny, dwojga nazwisk, mniej więcej 200 toreb rocznie kupuje i zużywa. Zanim oczywiście nie da lemingom do skakania i pelikanom do łykania, to 200 toreb rocznie na to mu schodzi. Podatek mógłby przynieść budżetowi, uwaga, uwaga, 230 milionów złotych. A gdyby tak podnieść cenę o jeszcze jeden grosz, to by było 240 milionów złotych, nie? A w przypadku, gdyby klienci zaakceptowali wyższe ceny toreb, to oznacza, że nasz rząd się uczy, moi kochani, bo oni rozumieją, że w przypadku, że to jest wszystko bardzo, wiecie, no, aktywne, to jest dynamiczne, to się zmienia. Czyli klienci musieliby zaakceptować wyższe ceny, czyli dokładnie tyle samo kupować tych 200 toreb po wyższych cenach i wtedy, gdyby nie zmienili swoich przyzwyczajeń, jak powiada wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, zapamiętajmy to nazwisko, z pewnością do nas wróci, w ramach recyklingu oczywiście, to tych przychodów do budżetu byłoby i miliard. Mi się od razu przypomina spontan. Szukali panie tych miliardów, ale to Pcim, nie wyspa skarbów. I w Pcimie okazuje się, jest też fabryka, nie wiem czy mogę mówić nazwę tej fabryki, bo to jest tak jakby product placement, nie? Ale ona robi dobrą rzecz. Nie zapłacili mi za to. Nazywają się Frogwood Plastic. Prezes tej firmy nazywa się Jerzy Pluta. I co Jerzy Pluta z Frogwood Plastic prezentuje? Nie wiem, czy to jest jego autorski pomysł. Nie mam zielonego pojęcia. Ale okazało się, że koleś może nawet, jeśli ludzkiego działania nie czytał, to wie jak działać. On obczaił, że objęte nowym podatkiem, tym 20-groszowym, który ma te miliardy przynieść do polskiego budżetu, objęte są torby HDPE, czyli tak jak mówiłem, 12-20 mikronów. To jest dziesiąte części milimetra. To jest w ogóle bardzo, bardzo cienkie. Dla tych z was, którzy są matematycznie, że tak powiem, na moim poziomie, to znaczy bardzo cienkie. Ale potem są grubsze torby, czyli 50 mikronów. To jest już 0,050 mm. To jest trochę grubsze. Trochę grubsze. I te LDPE, te grube, te 50, mówiąc w skrócie, nie są opodatkowane. Haha, bo walka była z cienkimi torbami, a nie z grubymi, proszę pana. A te grubsze już są trochę takie jak te do kosza na śmieci. I co się okazuje? Sklepy, które wiedzą doskonale, że wzrośnie ilość pieniędzy, które wyda Kowalski w ich sklepie, ale mniej z tych pieniędzy trafi do nich do kasy, nawet jeśli to jest 20 groszy od klienta, już zaczęli szukać i zaczynają gadać z tym panem Jurkiem, żeby on im te torebki sprzedał. I słuchajcie, prosta sprawa. Jeśli wy zajmujecie się sprzedażą takich toreb, to napiszcie w komentarzu. Ja też sprzedaję takie torby, nie tylko pan Jerzy. Ja też sprzedaję takie torby. Piszcie o tym, z chęcią o tym opowiem, bo to jest świetny pomysł. Poprzednio, no tak jak mówiłem, o czym mówiłem? Aha, torebki będą twardsze, wytrzymalsze, nie będą się wrzynać w dłoń i będzie można je potem używać, będzie recykling, czyli wydamy mniej pieniędzy, dzięki temu zapłacimy mniej podatkom na tą hydrę nienasyconą. I tyle z tego zobaczy pani Jadwiga Emilewicz, ponieważ te torby będą kosztować dokładnie tyle samo, ile kosztują teraz, więc co? Rząd swoje, a rynek swoje. Dzięki Bogu. Numer 7. Ale moi kochani, to jest... Może to jest właśnie dla mnie taki pretekst, że podcast Agent nigdy się nie skończy. Na dobrą sprawę. I o tym jest informacja numer 7. Dlaczego? Mechanika jest taka, że my tu mówiliśmy o tym, że rynek opracował jakieś wyjście ze sytuacji takiej albo innej. Można kupować droższe torby, tańsze, które są grubsze, które są lepsze. Czyli w zasadzie, na dobrą sprawę, wiecie co? Powiem wam szczerze teraz, serio. Gdyby nie było tamtej regulacji rządowej, to byśmy nie mieli tańszych, grubszych toreb. Albo toreb grubszych za te same pieniądze. Czyli na dobrą sprawę powinniśmy podziękować rządowi. Dobra, i teraz 17 października może się okazać dniem, za który znowu będziemy rządowi dziękować, ponieważ kolejna regulacja została nam sprezentowana, za co ja już jestem wdzięczny. Przede wszystkim za chwilę wam powiem, dobra, nieważne. 17 października na posiedzeniu Rady Ministrów zatwierdzono projekt ustawy, już się zapowiada dobrze, który obejmuje wysoką akcyzą e-papierosy oraz płyny do nich. Moi kochani, ja nie jestem, żeby było jasne, nie kupuję tych papierosów elektronicznych, w ogóle nie kupuję fajek, bardzo rzadko. Średnio raz na miesiąc kupuję paczkę, lubię sobie raz na parę dni zapalić jednego papieroska, wypalić z kimś, kto jak mnie odwiedzi, tudzież na jakimś zjeździe czy jakiejś konferencji można poznać bardzo fajnych ludzi, którzy palą papierosy właśnie wychodząc na fajeczkę. Więc jestem tutaj bardzo pragmatyczny, ale są to klasyczne papierosy, a nie te elektroniczne, więc jeśli coś pomylę, to wiecie, piszcie w komentarzach albo radiomapa@agenttomasz.pl. Od 1 stycznia 2018 roku płyny do papierosów elektronicznych mogą podrożeć, ponieważ będą traktowane tak samo jak wyroby tytoniowe. Dlaczego? I to jest, słuchajcie, logika Rady Ministrów mnie tutaj uderzyła. I od tego można dostać raka szybciej niż od tych papierowych, ponieważ one nie są legalne. Znaczy te tak zwane wyroby, jak one się nazywają? One się jakoś tak śmiesznie nazywają. Zobaczcie, nowatorskie, wyroby nowatorskie. Wiedzieliście o tym, że to jest wyroby nowatorskie? Nazewnictwo w ogóle jak ze starego przekroju. Wyroby nowatorskie. Zrób sobie gacie ze skarpetek. Wyroby nowatorskie. Oznacza to, produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe. Zostaną objęte obowiązkiem banderololowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa. Dzięki temu będzie lepsza kontrola państwa nad tymi materiałami, łamami wreszcie, nad ich produkcją, nad ich przemieszczaniem się, nad ich sprzedażą. Rząd uważa, że dzięki temu będzie mógł zapewnić wyższe standardy ochrony zdrowia, zwiększy bezpieczeństwo konsumentów, czyli, bo to jest to samo, wyższe standardy ochrony zdrowia i zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów jest zasadniczo to samo i będzie zapobiegać nielegalnemu przywozowi różnych substancji do Polski. To są życzenia kapitana państwo. Ja mam wrażenie, że będzie zupełnie odwrotnie. Dlaczego? Ponieważ zawsze tak jest. Już mi się nie chce powtarzać. Jeszcze jest tyle to jest jak z katastrofą smoleńską i Wolniewiczem. Jest tyle przykładów, że aż brakuje po prostu, że to wszystko traci sens, nie? I teraz tak, używanie płynu do papierosów i to jest według mnie najlepszy argument. Używanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, nieopodatkowanych akcyzą, i tu uwaga, naprawdę, usiądźcie na czymś miękkim, odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą. Proste? Wyrobów tytoniowych. Czyli palacz, który kupował obarczone akcyzą wyroby tytoniowe, teraz postanowił kupić te nowatorskie nieobarczone akcyzą, robi to kosztem tych akcyz. Czyli kosztem państwa, czyli kosztem biednych sierot, biednych dzieci. On paląc papierosy zabiera dzieciom z ust 500+. Nawet się zrymowało. Czujecie? Czyli ktoś kupując jeden towar robi to kosztem kupna drugiego. To jest niesamowite. Oni naprawdę przeczytali Misesa, tylko nic z tego nie zrozumieli. Oni rozumieją, że rzeczy między sobą konkurują. Wszystko konkuruje ze wszystkim. Książka konkuruje z teatrem. Serio. Wow. Naprawdę, świetnie, ale więc skoro ktoś woli kupić towar nieopodatkowany, no to to jest niesprawiedliwe, to jest nierówność. Niezbędne jest zatem analogiczne traktowanie pod względem podatkowych wyrobów substytucyjnych. No bo jak? No przecież wiadomo, nie? Będą oznaczone znakami akcyzy, co potwierdzi ich legalność. W dziwny sposób mam gdzieś to przeczucie, że nie wiem jakimi kanałami, nie znam się. Ale jak jedna mafia przykleja swoją banderolę, to druga mafia dostarcza bez banderoli. Zawsze tak jest i jestem przekonany, że znowu tak będzie. I oczywiście pojawiają się złote argumenty jak zawsze. Ile to będzie pieniędzy w budżecie, wreszcie? Podejrzewam, że w tym wypadku przewidywania dotyczące wzrostu pieniędzy do budżetu się sprawdzą, ponieważ nałogowi palacze prędzej zrezygnują z pieluch dla dziecka niż z papierosów. Z wakacji. No, chociaż teraz jak mają 500+, to już mogą pojechać. Pierwszy raz od lat mogą pojechać dzieci palaczy, mogą pojechać na wakacje dzięki programowi 500+. Rząd przypomina, to jest złoty argument. Rząd przypomina, że wiele krajów europejskich opodatkowało płyn do papierosów elektronicznych. Och, możemy odetchnąć z ulgą. Odetchnąć. Wiele krajów europejskich opodatkowało, więc dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Mamy być w tyle? W tyle? Na wydechu? Kochani, wow, to jest fantastyczne. Przecież skoro gdzieś istnieje w Europie jakiś podatek od czegoś, to też sprowadźmy go do Polski. Argumentem jest to, że ten podatek już tam jest. To, że on nie jest w innym kraju, że jakiś podatek może istnieć we Francji, ale nie ma go w Belgii, może istnieć w Hiszpanii, ale nie ma go w Irlandii. Wszystko jedno. Ważne, żeby ściągać te, które już są. Czyli jak gdzieś jest jakiś podatek, to jest to złoty argument, że można ten podatek wprowadzić w Polsce. No nie? A poza tym objęcie akcyzą tych towarów, tych właśnie takich niesmolistych, czy nie wiem, jak ich tam nazwać, powinno przynieść budżetowi państwa 75 milionów złotych rocznie. Wychodzi, że tam ile to było? 40 zł miesięcznie przeciętny palacz, który używa tych elektronicznych patyczków, 40 zł miesięcznie odprowadzi do budżetu po prostu więcej. No po prostu więcej zapłaci za tą wspaniałą przyjemność, jaką jest palenie, moi kochani. Pytanie tylko, którą mafię będziemy finansować teraz paląc papierosy? I jakie papierosy?
Dochody podatkowe za pierwsze 4 miesiące były wyższe o 21% w stosunku do 2016 roku.
Staramy się znaleźć takie mechanizmy uszczelniające, które w najmniejszym stopniu utrudnią życie przedsiębiorców, ale z drugiej strony pozwolą nam w kontrolowaniu otoczenia gospodarczego.
Numer 6. Szósteczka, kończymy pierwszą połowę dzisiejszego spotkania. Moi kochani, gdybym był bardziej złośliwy albo nie lubił Ślązaków, to bym powiedział, że to są wiadomości ze Smolilandu. Był Somaliland na samym początku, to teraz będzie Smolilend. Moi kochani, to jest informacja, przy której bardzo wiele się dowiedziałem. Mieszkałem 5 lat w Katowicach. 4, 5, no. I nie wiedziałem o czymś takim. Nie wiedziałem o tym, że Ministerstwo Energii, to on się teraz tak nazywa, są bardzo energiczni ludzie, naprawdę. Ministerstwo Energii wypłaca ci emeryturę w postaci węgla. Moi kochani, ja odpadłem. I to się nazywa deputat węglowy. Kwestia polega na tym, że ja tego zupełnie nie rozumiem, więc wam tego nie wytłumaczę, nie będę się nawet silił na to, żeby wam to wytłumaczyć. Wiem tylko tyle, że kiedyś tak było, że jak górnik przechodził na emeryturę i wiadomo było, że państwo ma więcej węgla niż pieniędzy i tego węgla nikt nie chce kupić, bo jest widocznie za dużo, za bardzo opodatkowany, bo ktoś kiedyś przykleił do niego za dużo nadziei, że przyniesie to tyle pieniędzy do budżetu państwa i albo też, nie wiem, zwiększy dzietność albo czystość powietrza i teraz tego węgla nie da się sprzedać, to dostawał ten węgiel zamiast pieniędzy i to się nazywało deputat. Nie? Słuchajcie, jak pieprze bzdury, to piszcie w komentarzach. Bo ja nie mówię, że zjadłem wszystkie rozumy, dobra? Ale to jest taki mega PRL-owski, socjalistyczny konstrukt po prostu, który mi się zresztą podoba, moi kochani. Tylko, że o co chodzi? Ten konstrukt jest oczywiście nielegalny. Ten konstrukt jest nielegalny, ponieważ ja nie mogę płacić barterem komuś za coś. No nie? Barter jest zabroniony, więc jak ja mogę komuś wypłacać węglem, wiecie, za jego pracę, bo emerytura jest częścią, że tak powiem, przynajmniej tak powinno być, teoretycznie, nie? Jest częścią wynagrodzenia za swoją pracę odłożoną w czasie. Więc ty napracowałeś, teraz przechodzisz na emeryturę i dostajesz węgiel. Czyli zasadniczo jest to wynagrodzenie za pracę. Czy można komuś płacić za pracę węglem? Słuchaj, przyjdę do ciebie popracować w kopalni, a za to sobie wyjadę z dwiema taczkami do siebie. Można? Nie można tak w Polsce robić. Dlaczego? I dlatego właśnie prezydent Duda z partii Prawo i Sprawiedliwość, jakby ktoś nie miał jakieś algunas dudas, czy jakiekolwiek wątpliwości, mówiąc po hiszpańsku, podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym. Teraz nie będzie można dostawać węgla. Od 2012 roku zaczęło się, kiedy spółki węglowe zaczęły mieć problemy. Te spółki, niektóre węglowe, wypłacały właśnie węglem, a niektórym górnikom, chyba ze upadłych kopalni, zapadłych kopalni, tak się powinno mówić, wypłacało państwo ten węgiel. Ja nie wiem, przelewem na konto bankowe, po prostu nie wiem, jak oni to robili, taczkami, nie mam zielonego pojęcia. Ale państwo dawało ludziom ten węgiel. Albo spółki węglowe, istniejące, aktywne. Jak te spółki węglowe zaczęły mieć problemy, to okazało się, że zaczęły powoli coraz mniej tego węgla ludziom dawać. I okazało się, że jest masa ludzi, która mówi, ej, gdzie mój węgiel? I teraz prezydent Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu uprawy utraty prawa do bezpłatnego węgla. Przepraszam, ciężko mi się czyta, jak się śmieje. Poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Na mocy ustawy 235 tysięcy emerytów i rencistów górniczych otrzyma po 10 tysięcy złotych jednorazowej rekompensaty. Już się bałem, że co miesiąc będą dostawać. Czyli okazuje się, że taki ZUS z Ministerstwa Energii w postaci zakazanego barteru obowiązuje w Polsce. No ale dobra, teraz już nie będzie obowiązywał, ponieważ jeśli masz jakiekolwiek problemy, jesteś, uwaga, słuchaczu podcastu Agent, jeśli byłeś lub jesteś górnikiem i należy ci się deputat węglowy, to pamiętaj o tym, że musisz się zgłosić ze swoim po prostu świadectwem poczytalności do pana Grzegorza Tobiszowskiego, żebyś podpisał u niego papier, że nie będziesz więcej pretensji miał o deputaty, on ci da 10 tysięcy złotych i wrócisz do domu i sprawa rozwiązana, dobra? Alois, słuchaj mnie, hopie, słuchaj te, hopy, ej, ludki, ludkowie, jest hajs, będzie geld, 10 tysięcy złotych jednorazowo i to razem jest 2 miliardy 350 milionów złotych i trzeba byłoby kolejną zrobić taką, ten, po ludziach chodzi z mikrofonem, jak sądzisz, skąd pochodzą środki, skąd pochodzi 2 miliardy 350 milionów złotych, które prezydent Duda lekką ręką podpisał, żebyś za to, że nie dostajesz darmowego węgla, dostał darmowe pieniądze. Skąd pochodzą te pieniądze? A, z podatku nałożonego na palaczy wyrobów nowatorskich, z podatku nałożonego na palaczy wyrobów nienowatorskich, Jesus, czy po prostu z podatków? No bo chyba po prostu z podatków, czyli z pieniędzy rządowych. Najlepsza odpowiedź, po prostu z pieniędzy rządowych. I rząd oczywiście ma swoje tutaj argumenty. Wiecie, to jest fajne, bo dawanie ludziom pieniędzy jest fajne. Dlaczego dawanie ludziom pieniędzy jest fajne? Rada Polityki Pieniężnej, ta pani, nie pamiętam jak ona się nazywa, z Rady Polityki Pieniężnej ładnie to już powiedziała. Dawanie ludziom pieniędzy jest po prostu stosowaniem rady bardzo mądrego człowieka, Maynarda Keynesa, który powiedział, że trzeba zakopywać pieniądze pod tam gruszami, pod drzewami i tak dalej na polu i jak ludzie się zwiedzą, że te pieniądze tam są, to ruszą z łopatami, wydadzą te pieniądze i wtedy przedsiębiorcy będą dużo produkować. I ruszy gospodarka. I to był bardzo człowiek mądry, Maynard Keynes. I ta pani stoi na czele Rady Polityki Pieniężnej. Na czole Rady Polityki Pieniężnej. Więc danie tych deputatów 10-tysięcznych wzmocni popyt wewnętrzny, więc nie martw się, że 2 miliardy 350 zł pójdzie z dymem, bo już nie pójdzie z dymem. Do tej pory szło z dymem, jak było węglem. Teraz jest pieniądzem. Teraz wróci w podatkach do państwa, wzmocni popyt wewnętrzny i to jest taki węgiel plus program, tylko że węgiel minus, bo teraz będą pieniądze zamiast węgla. Fantastyczna wiadomość. Jesteśmy w połowie agenta. Agent Tomasz to ja. Podcastuję, jeżdżę autobusami, chodzę na spacery z dzieckiem, korzystam z życia. Mam też konto w banku, ale nie powiem ci w którym, bo to nie jest reklama banku. Słuchając mojego podcastu masz pewność, że nie będę ci wciskał ciemnoty za cudzy hajs. Sponsorami tej audycji są i słuchacze. Wchodzą na patronite.pl/agent, wybierają swoją kategorię wsparcia i cieszą się podcastami. Dzięki nim mogę dalej jeździć autobusami, chodzić na spacery i podcastować. patronite.pl/agent. I masz podcasty jak w banku. Nawet lepiej niż w banku.
Poprawa koniunktury w gospodarce przekłada się na wzrost cen. W grudniu były one o 0,8% wyższe niż przed rokiem.
Niewielka inflacja jest dobra dla gospodarki, towarzyszy zwykle okresowi ożywienia gospodarczego i powoduje wzrost płac.
Ekonomiści przypominają też, że dotąd w Polsce mieliśmy deflację, co oznacza, że ceny towarów i usług są wciąż niższe niż w 2014 roku.
Piąteczka, dobra. Moi kochani, to też jest trochę związane z węglem, ale puentę węglową zostawię sobie na koniec. Wyszliśmy z naszego martwego ciągu informacji z Polski. Prawdopodobnie większość z Was już jest na onkologii. Pozdrawiamy onkologię. Mamy nadzieję, że nie strajkują rezydenci na onkologii. Ja nie wiem, ja nie strajkuję. Moi kochani, Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyli onaziści tak zwani, ONZ, dogadało się z firmą Mattel. Firma Mattel w Polsce była znana przez to, że jej logo widniało na wszystkich pudełkach z Kenem i Barbie. Ponieważ firma Mattel produkowała Kena i Barbie. Firma Mattel między innymi, znaczy produkuje mnóstwo zabawek, między innymi Tomasz i Przyjaciele, Tomek i Przyjaciele. Jaka jest prawidłowa nazwa? Thomas and Friends, nie? To jest taka lokomotywa gadająca, która ma tam rozwiązuje jakieś proste sprawy w miasteczku. Taka sympatyczna bajka dla dzieci, odpowiednik Świnki Pepy dla dziewczynek. To chyba Tomek i Przyjaciele był dla takich bardziej zmotoryzowanych, matematycznych chłopaków, nie? Tak mi się wydaje, bo on był niebieski, Świnka Pepa różowa, no to tak gender w ogóle idzie w tą stronę, to tak było, nie? Znaczy to jest konstrukt społeczny, z którym należy walczyć oczywiście, róż i błękit, ale no, domyślamy się, że to jest taki ten. Z tym, że Tomas i Przyjaciele to jest bajka z 1984 roku, więc ona już trochę jest na tym świecie, więc jest to swojego rodzaju klasyk. I okazało się, że za pomocą tego klasyka Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie prowadzić swoją politykę naprawiania świata. To się jakoś ładnie nazywa Sustainable Society. Oni mają 17 punktów, które trzeba spełnić. Walka ze zmianami klimatu, bo to są tacy klimatyczni konserwatyści. Oni nie chcą, żeby się klimat zmieniał. Wszystko ma być zakonserwowane. W ogóle mamy żyć w jednej wielkiej konserwie. Walka ze zmianami klimatu, dostęp do nauki, czyli wszystko za darmo. Wiecie, o co chodzi, nie? Wszystko ma być fajnie, gender equality. To są takie hasła, które zasadniczo z daleka ładnie brzmią, ale o co tam chodzi, nikt nie wie. Ale wiemy, co się wydarzy w bajce Tomek i Przyjaciele, moi kochani. Ponieważ to nie jest tak, że wy włączycie dziecku jakąś bajkę, czy ja włączę swoim jakąś bajkę. Nomen omen, nie włączam ich bajek. Czytamy książeczki. To taki hint od tatusia. Nie oglądamy tego YouTube'a i tych rzeczy tam takich innych. Nie żeby szatan, tylko po prostu, wiesz, o główkę dbam dziecka bardziej jakoś tak. Mi się wydaje przynajmniej. I chyba mam dobre wyniki póki co. Jeszcze moje dzieci nie zwariowały. Przynajmniej nie są bardziej wariackie niż ja na ich etapie, a to jest dla mnie papierek lakmusowy. Przymusowy. Więc widać, to nie jest tak, że włączycie bajkę i wszystko jest okej, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych zaingerowała. Mattel się zgodził, producent tej bajki się zgodził, jak najbardziej. Świetny pomysł, słuchajcie. I Henry i Edward, dwie takie lokomotywy, które są w tej bajce, niestety muszą ustąpić miejsca dwóm bardziej feministycznym, a w zasadzie afrofeministycznym elementom, które pojawią się w tej bajce, ponieważ zostaną ci dwaj starsi biali panowie, jak się domyślamy, zastąpieni przez oczywiście element wzbogacający stację, każdą stację kolejową, czyli pociągi z Afryki. Pierwszym pociągiem z Afryki będzie Nia. Nia, afrykańska lokomotywa. Nie wiem skąd lokomotywy w Afryce, czy jeszcze tam są lokomotywy, czy były, nie mam zielonego pojęcia. W Somalilandzie znowu musiałbym Wita Jedliczkę zapytać. I ten charakter, ten bohater będzie wspierał właśnie ten zrównoważony rozwój bajek i też przez to, że tych dwóch starszych białych panów, te dwie starsze białe lokomotywy odsuniemy na boczny tor, można byłoby powiedzieć. No, mnóstwo jest zmian zasadniczo, mnóstwo jest zmian w tej bajce. Największe zmiany będą pokazywane w filmie na wakacje, więc jeśli lubicie Tomka i Przyjaciele, to pamiętajcie, żeby na niego nie iść. W przyszłym roku w wakacje będzie wersja kinowa, w której będą wszystkie te zmiany pokazane, a potem będzie serial. Nie będzie narratora, kiedyś był Ringo Starr w ogóle narratorem w tej bajce. To gimby nie znają, mówiąc tak w skrócie. I już nie będzie inna czołówka, inne dźwięki i tak dalej. I w każdym odcinku, i w ogóle ten Tomek i Przyjaciele, to będzie ten Tomasz, będzie wyjeżdżał z tej swojej wysepki. Nie pamiętam, ona się jakoś tak dziwnie nazywała, ta wyspa Hodor, nie, Sodor. Sodoma i Gomora w jednym. I ta wysepka On będzie teraz wyjeżdżał z tej wysepki, ta lokomotywa. Nie wiem jakim cudem. I na przykład ma pojechać do Afryki. Będzie Tania, będzie mu pokazywała, że w Afryce jest fajnie. Na przykład w Somalilandzie jest fajnie. No bo trzeba, nie? I teraz tak. Z jednej strony mamy te Sustainable Development Goals, jest ich aż 17, ale z drugiej strony Tomek jest maszyną parową. Ja nie wiem, czy United Nations się zorientowało, ale para jest jeszcze bardziej niż dwutlenek węgla szkodliwym gazem cieplarnianym. I to mi się po prostu nie klei jedno z drugim całkowicie.
Ja dam Państwu taki bardzo prosty przykład.
Numer 4.
Ze świata zwierząt.
Wow, trójeczka. Nie, czwóreczka przed nami, czwóreczka. Czwóreczka jest podwójna. Kiedyś w Starych Agentach trójeczka była podwójna. Wiecie co, odejdę od tego standardu, bo to za dużo jest tego wszystkiego. A teraz mówię wam, jak mi się druga córeczka urodziła, to tak się muszę spinać, że się w pale nie mieści. Zaraz mi się drzemka skończy, ja nie wiem, czy ja w ogóle skończę nagrywać ten podcast. Moi drodzy, znalazłem fajny portal. Portal się nazywa Campus Reform. Campus Reform. I on mi wygląda jak fake newsowy portal zupełnie. Jak Meduza mniej więcej. Ja miałem przygodę z Meduzą, z portalem Meduza w czerwcu tego roku, kiedy w podcaście zamykającym szósty sezon wyciągnąłem ich informacje i podałem jako prawdziwą. Pamiętajcie, znaczy to jest nadal, ja tego nie skreślam, nie przemontowywuję, nie uploaduję nowego i wersji tego odcinka, nie, ona tam jest. Ja uznałem za prawdziwą informację, która była ewidentnym fake newsem. Natomiast wziąłem ją i wziąłem ją na poważnie, dałem się nabrać, przyznaję, wywaliłem się na tej informacji, ponieważ ten fake news brzmiał jak prawdziwy news. Jego siła, jego geniusz, według mnie geniusz, on jest genialnie napisany. W ogóle kudos dla chłopaków z Meduzy, przecież dziewczyn z Meduzy, nie wiem, czy botów z Meduzy. Kudos za to, że zrobili wiadomość, napisali wiadomość, która brzmi jak prawdziwa. Składa się z prawdziwych elementów, zlepia prawdziwe elementy i buduje z tego nieprawdziwą wiadomość. I to jest po prostu mistrzostwo świata, bo to nie jest tak do końca fake news, to jest lepsze niż trolling, to jest wyższe i cieszę się, do pewnego stopnia mogę tak powiedzieć, cieszę się, że dałem się na to nabrać, bo naprawdę dowiedziałem się bardzo wiele, bo rzeczywiście w tamtej wiadomości dotyczącej tam białej aborcji czy coś takiego, wiadomość była pojechana na maksa i już wtedy, jak prezentowałem ją w podcaście, to mówiłem, że to jest na granicy wiarygodności jakiejkolwiek, bo jest zbyt saturacja nonsensu, tam jest po prostu, tam przekracza wszystkie poziomy, wyrywa po prostu komin w górę. Ale okazuje się, że to był fake news. Niestety potem się pokazał, też pamiętam, bo pojechałem do mojej babci i odwiedziłem ją, patrzę, ona czyta gazetę w sieci, to jest taki tygodnik dla ludzi, co nie mają internetu w sieci. I tam jest wszystko, co mają wiedzieć z internetu, to jest w tej gazecie. I tam był ta wiadomość z tej Meduzy podana jako prawdziwy, wiecie, for real, że to jest teraz w internecie, to się teraz w sieci czyta, no bo tytuł zobowiązuje. Ale tutaj przed sobą dzisiaj w ramach czwórki mam dwie informacje, które słuchajcie, cholera, nie wiem już teraz. Nie wiem, czy one są prawdziwe. Widziałem gdzieś pierwszej części tej mojej informacji, bo ta informacja, tak jak mówię, składa się z dwóch. Widziałem gdzieś polskie tłumaczenie. Zdaje się, że Dziennik Narodowy to wpuścił w obieg w tłumaczeniu. Nie mam tej drugiej informacji. Rzecz dotyczy matematyki. Rzecz dotyczy pani Rochelle Gutierrez, która jest profesorem na Uniwersytecie w Illinois, która wydała nową książkę pod tytułem New Anthology for Math Teachers. Nowa antologia dla nauczycieli matematyki, w którym ostrzega, żeby nie traktowali matematyki tylko i wyłącznie jako nauki, w której się dodaje, dzieli, mnoży, tam całkuje, policzkuje i tak dalej. Nie, nic z tych rzeczy. To jest machina polityczna. Matematyka jest machiną polityczną i nie można po prostu tak sobie uczyć dzieci 2 plus 2, 7 plus 7, 7 razy 7 i tak dalej, ponieważ można wykoleić ich wprost w ramiona białego patriarchatu heteronormatywnego i tam jeszcze inne rzeczy, prawda? Że zasadniczo klasyczna matematyka, taka wiecie, już począwszy od Pitagorasa, już jest nacechowana białym patriarchatem. To już jest, tam już są pewne koncepty społeczne, które nie, na przykład eliminują czarnoskórych czy Azjatów. Co jest oczywiście totalnym, dla mnie było eksplozją, ponieważ z tego, co się orientuję, to Azjaci akurat radzą sobie zarąbiście z matematyką. Czarnoskórzy, Latynosi trochę gorzej. Ale teraz jest pytanie. Czy ile ci ludzie mają wolnego czasu? To jest moje pierwsze pytanie. I czy nie za dużo? Na wielu poziomach, twierdzi pani Gutierrez. Zimno się strasznie zrobiło, nie wiem, czy was też. Matematyka jest do pewnego stopnia ubielona. Nie wybielona, ubielona. Ona operuje jako takim konceptem whiteness, ale jak wyciętym z reklamy Colgate, po prostu, nie wiem jak to nazwać, bielistość, białość, bo to nie jest biel, to jest takie, wiecie, to jest związane, to musi być związane ze skórą. Kto tak naprawdę dostaje nagrody na festiwalach, na konkursach matematycznych? Nie? Kto jest w stanie ogarnąć matematykę? Kto jest zorientowany w tym, co się nowego dzieje w matematyce, rozróżnia, umie dodawać, odejmować i tak dalej, zazwyczaj jest postrzegany jako biały człowiek. To jest trochę krzywo przetłumaczone przeze mnie zdanie pani Guterres. Czyli ten, kto umie intu matematyka, jest zazwyczaj postrzegany jako biały człowiek. Czujecie? Proszę pani Rochelle, zazwyczaj biały człowiek jest postrzegany jako biały człowiek. Nie da się być postrzeganym jako biały człowiek, jeśli wcześniej nie jest się białym. To jest pierwszy koncept. A poza tym możesz być beznadziejny w matematyce, będąc białym człowiekiem. Jeśli dojdziemy do takiego spostrzeżenia, że w matematyce dobrze sobie radzą biali ludzie średnio o parę procent lepiej od innej tam grupy, to znaczy, że jesteśmy rasistami i dzielimy ludzi na grupy i rasy i nie wiem, powinniśmy natychmiast przestać to robić po prostu. I tyle. Algebra uwydatnia i perpetuate, czyli wiecie, tak jakby sprawia, że jest to coś stałego, niezrzekalnego, wzmacnia w czasie przywilej białych ludzi. Nie? I samo to spostrzeżenie, że matematyka została w ogromnym stopniu rozwinięta przez starożytnych Greków, a potem przez innych mieszkańców Europy, no to cholera, to byli biali ludzie, nie? Więc widzicie, jaki to jest przywilej rasowy tutaj. To jest po prostu straszne. I poza tym żyjemy w gospodarce, która kładzie ogromny nacisk na matematykę. Trzeba umieć liczyć, nie? Zakładasz biznes, to masz Excela, nie? Musisz sobie Excela zainstalować. Pakiet jakiś kalkulacyjny, wiesz? Gadasz ze swoim księgowym, liczysz pieniądze, zyski, netto, brutto. Jest ogromny stres postawiony na matematykę w naszym dzisiejszym społeczeństwie. Tak być nie powinno. Nie powinniśmy liczyć, mówi pani Gutierrez, ponieważ liczenie jest związane z białą rasą. Czujecie tą babkę? Czy to, że potrafimy w matematyce tak wysoko, wiecie, fruwać, sprawia, że jesteśmy inteligentni tak na dobrą sprawę? Ona po prostu odwraca te tezy. Ona po prostu odwraca zdanie, nie? Ona bierze taką jakąś skinheadowski argument typu, wiesz, najlepsza kultura to tylko biali ludzie, nie? Ona bierze ten argument za prawdę, ale go odwraca w jakiś taki sposób, że w ogóle nie da się do tego sensownie podejść. Profesorowie matematyki dostają większe stypendia i więcej pieniędzy na stypendialnych zasadniczo idzie na profesorów matematyki, a nie na social studies, nie? I jakieś inne koncepty społeczne. To jest ogromny problem. Poza tym jest nacisk i mikroagresja w stosunku do mniejszości. Matematyka sprawia, że jest nacisk w stosunku do mniejszości, które na przykład nie potrafią sobie z tą matematyką poradzić. Jeśli w klasie ktoś sobie nie radzi z matematyką, najczęściej jest to reprezentant jakiejś mniejszości. Powiem wam szczerze, ja byłem w klasie w liceum, gdzie wszyscy byli biali. Taką miałem klasę. To były lata 90. Mniejszość radziła sobie dobrze z matematyką. I nikt się nie zastanawiał nad tym. Nikt nie czuł się ofiarą. Na szczęście mieliśmy wychowawcę, który jak widać było, że jesteś noga z matematyki, to cię nie cisnął, nie? Dojechałeś tam do jakiegoś poziomu truja i mogłeś wyjść. Spoko. W zasadzie tyle rzeczy zaznaczałem w tej notatce, że to się w pale nie mieści. Na zajęciach z matematyki można odczuć właśnie mikroagresję w stosunku do ludzi, którzy nie potrafią rozumować abstrakcyjnie. Szczególnie na zajęciach z matematyki to się odbywa. Rzadziej na WF-ie. No to chyba logiczne, nie? Mikroagresja, czyli ktoś na przykład się zaśmieje, kiedy ty powiesz, że 2 plus 2 jest 5. Ktoś się zaśmieje. Ktoś się zaśmiał, znaczy się jest mikroagresja. Albo nauczyciel wstanie i powie, nie, Tomku, 2 plus 2, jak ci już wiele razy tłumaczyłem, debilu, jest 4. Ja się wtedy poczuję źle oczywiście, nie? No tak, i to jest mikroagresja. Przydałoby się wzmocnić tak zwane political conocimiento, czyli takie ogarnięcie polityczne, zrozumienie polityczne, żeby wiedzieć, że po prostu, wiecie, nic nie jest tak naprawdę obiektywne, mówi pani Guterres. Wszystko jest relatywne, wiedza jest relatywna. Musimy zacząć od tego, że wiedza jest relatywna. Ile jest 2 plus 2? Ale jesteś w stanie udowodnić, że 4? Mi kiedyś jeden matematyk udowodnił, że nie jest 4. No, pamiętam, udowodnił mi to, no ale teraz nie potrafię ci udowodnić. On mi to udowodnił. Ja tego nie rozumiem, więc nie potrafię tego przekazać dalej, ale on mi to udowodnił. Ale znalazłem jeszcze jedną rzecz, bo ta pani Guterres to mówi, że biały ma lepiej z matematyką, to znaczy, że matematyka sprzyja tej sprzyja białym. Czyli nie powinniśmy się uczyć za dużo matematyki, ponieważ matematyka zasadniczo to jest koncept biały i to jest rasizm. Jak jest matematyka w szkole, to jest rasizm. Proste. Matematyka jest po prostu rasistowska. Ale jeszcze jest jeden koleś, i tu nie znalazłem żadnego, to jest taki follow-up, z kolei z Vanderbilt Uniwersytetu. Koleś się nazywa, niech go znajdę, Luis Leiva. Znowu brzmi jak Latynos. Nie wiem dlaczego, co ci Latynosi mają z matematyką. Mają jakiś problem, nie? Nie potrafią liczyć. Na co oni liczą w zasadzie z tym? Wypowiadają wojnę matematyce, żeby co? Bo okazało się, że są kiepscy w matematyce, więc tak zawistnie po prostu podchodzą do tematu. Szybko powiem wam jeszcze o gościu, który nazywa się Leiva, który mówi, że to nie jest tak, że my się nawet możemy pogodzić z panią Gutierrez, która mówi, że jest to zasadniczo biały koncept. Matematyka jest białym konceptem. Nie, oprócz tego faceci to jest koncept jeszcze, który przeważa nad kobietami. Czyli na tym kwadracie biały, niebiały facet, kobieta, to okazuje się, że matematyka to jest koncept, który sprzyja tylko białym facetom. Tylko biały. Znaczy on mówi o facetach, a ta Gutierrez mówi o białych. Więc jak sobie to razem dodamy, nie? Trochę, wyjdzie, że biały facet. Że matematyka jest konceptem białego faceta. No to w sprawie biały facet wymyślił sobie matematykę po to, żeby gnębić inne narody. On po prostu zaczął liczyć tam, nie wiem, na jakiejś wyspie mieszkał miliony lat temu, zaczął liczyć te szyszki czy coś i nagle okazało się, że przez to tak się zaczął kolonializm, że on liczył te szyszki na wyspie, no bo jak inaczej? No bo gdyby nie matematyka, nie? Gdyby nie był dobry z matmy, no to nie wybudowałby tej armady, tych galer wszystkich, tych dzid, włóczni, prochu i tak dalej. Na to by nie wpadł. No proch to chyba Chiny bardziej, papier toaletowy też, więc ale spoko, ale wiedział jak to wykorzystać do tego, żeby odpalić kolonizację, nie? Więc matematyka jest po prostu narzędziem kolonizacji białego człowieka. Matematyka, to że liczysz, dodajesz. Jak jesteś kiepski z matmy, to nawet nie idź na kolonizatora, bo po prostu cię nie przyjmą zupełnie. Dobra, już mi się tutaj nie chce w to wchodzić. Matematyka tylko i wyłącznie podkręca mit wyższości mężczyzn nad kobietą. Matematyka. To jest oczywiście związane z tym, że jak kobieta źle coś tam obliczy, to się wszyscy z niej śmieją, a jak facet coś źle obliczy, to się z niego nie śmieją. I to też sobie wymyślili faceci. Słuchajcie, nikt mi o tym nie powiedział, że tak trzeba robić. No bo ja bym tak robił, wiecie, ja bym tak robił. Mi wcześniej nie powiedzieli, że tak trzeba, ale mi nikt tak nie powiedział, że tak trzeba robić. Nie wiedziałem, że tak trzeba robić. Sam byłem kiepski z matmy, więc cholera jasna. Serio, nie? Czyli podkreślę, kiedy chłopiec dobrze rozwiąże zadanie matematyczne, to większość nauczycieli się cieszy. Kiedy dziewczyna rozwiąże dobrze zadanie matematyczne, to nauczyciele po prostu puszczają to gdzieś tam przodem. Może dlatego, że nauczyciele wiedzą, że kobiety są mądrzejsze od chłopców i nie ma co się cieszyć i obniżać, że tak powiem, pewnego poziomu satysfakcji dziewczyn, nie? To można i w tą stronę pójść. No i pan Jezu, zapominam, Luis Leiva narzeka na to, że do swojej pracy zbierał różne źródła i nie znalazł źródeł w historii w ogóle matematyki, nie znalazł źródeł, które potwierdzałyby jego tezę. I bardzo nad tym ubolewa i on liczy na to, że w przyszłości więcej w matematyce będzie spojrzenia właśnie takiego konstruktu społecznego. On mówi o tym, że właśnie myśl czarnego feminizmu robi bardzo dobrze matematyce, ponieważ może odpowiadać na pewien deficyt niuansów związany z płciowością w matematyce. Więc tak, czarna myśl feministyczna. Ja wiem, że czarna, feministyczna i myśl w jednym zdaniu. No dobra, zostały dwa newsy. Nie, trzy. Nie umiem liczyć.
W rządzie powinni się znajdować fachowcy, ludzie, którzy są przygotowani do pełnienia swojej funkcji, osoby merytoryczne. Natomiast im więcej pani, tym lepiej.
Numer 3. To jest w zasadzie szybka sprawa. Trójeczka jest prosta. Zniesienie ubóstwa ustawą. Co dalej? Wykorzystanie popularności, żeby zbić inflację. Co tam jeszcze? Państwo opiekuńcze, gdzie każdy na siebie dobrze zarabia. Darmowe studia, walka z ubóstwem, już powiedziałem. Dlaczego? Podniesienie płacy minimalnej, budowa tysięcy tanich domów. Czy to brzmi jak rekonstrukcja na drugą połowę rządów Prawa i Sprawiedliwości? Hasła związane z panią Szydło, z panem Morawieckim? Nie, absolutnie nie. To jest nowa premier Nowej Zelandii, Jacinta Ardern, Jacinda, jak na nią mówią. Pani, która jest bardzo popularna, ponieważ jest młoda, ma 37 lat i jest kobietą, więc nie można jej mówić, że coś cokolwiek robi źle. Centralnie pięknie wypromowana przez lewicowo przez media. Naprawdę fantastycznie wypromowana dziewczyna, która pani już w zasadzie, która jest pyskata, ma taki typ charakteru, którego ja totalnie nie znoszę. I dowiedziałem się, że ostatnio strasznie wsioczyła na kapitalizm, ale na dobrą sprawę to ona wsioczyła na kapitalizm, tak się rozeszło po internecie, że nowa premier Nowej Zelandii wsioczy na kapitalizm. Ona jest po prostu skrajnym lewakiem, totalnie odklejona, ona jest autentycznie odklejona. To jest razem łamane przez Podemos i jeszcze kawałek w kierunku niebytu, jeśli da się w ogóle. Więc nie wiem, że ona narzeka na kapitalizm, to jest nic nowego, nic strasznego. Po prostu okazuje się, że można wypromować takiego kandydata, można go sprzedać ludziom. Kapitalizm zawiódł szczególnie w kwestiach związanych z bezdomnością w Nowej Zelandii. Nowa Zelandia to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład, ponieważ z tej samej partii pracy, z której pochodzi pani Hyacinta, pochodził wcześniej Michael Peeble. Przepraszam, nie mam teraz go. A to był koleś, który w ogóle postawił Nową Zelandię na nogi, a był lewakiem z Partii Pracy Nowej Zelandii. Zresztą wydawnictwo Prohibita wypuściło książeczkę o Nowej Zelandii. Ja dzisiaj ją miałem chyba. Miałem tą książeczkę. Może dałbym ją komuś. Gdzie ona jest? Ej. Tu jest ta książka. No była tu książka o Nowej Zelandii. Kurczę. Nie mogę jej znaleźć. Nie, mam za sobą akurat szafkę z książkami. A, wiem, gdzie jest. Jest. Jest, bardzo fajna. Richard Preble, a nie Michael Peeble. Pierdziele. Nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze. To jest książka, którą sobie pozaznaczałem w ogóle markerem w środku. Kto napisał wstęp? Tomasz Cukiernik. O, pozdrawiamy Tomasza. Fajna książeczka napisana przez gościa z Partii Pracy, który był w ogóle architektem cudu gospodarczego Nowej Zelandii. Wydawnictwo Prohibita wypuściło coś takiego. Nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze. Założę się, że pani Hyacinta nie czytała tej książki. Albo czytała i uważa, że to jest dogmat wolnego rynku sprowadzony w neoliberalnym eksperymencie szokowej terapii. Czy jakoś tak. Oni zawsze mówią, używają tych samych słów. Zawsze jest dogmat, eksperymenty neoliberalne, wolnorynkowy dogmat. To musi się powtórzyć w każdym założeniu. Sługusi wielkiego kapitału i tak dalej. To tak prywatnie między słowami. I co jeszcze tam? Darmowe studia, to mówiłem, że darmowe studia. Ona mówiła, że kapitalizm zawiódł, bo jest wysoka inflacja w kraju. Jesus! I ona już ma napisaną ustawę, która zniesie ubóstwo wśród dzieci. No wiecie, no, to jest taki, dzieci to zawsze jest taki teścik, nie? Jak się uda znieść ubóstwo wśród dzieci ustawą, to ona zniesie ustawą ubóstwo w całej Nowej Zelandii, która wyjątkowo dobrze się trzyma, ma nadwyżkę budżetową i ma wysoki wzrost PKB i w ogóle jest tam fajnie, no ale ona to wszystko wkrótce już zniesie.
Właśnie na tym polega wolność. To, że ludzie mają pracę, mają dobre, godne wynagrodzenia, mogą decydować o swojej przyszłości, przyszłości swoich rodzin. To jest właśnie ta prawdziwa wolność.
Numer 2.
Co jaja robimy z nadwyżki budżetowej, a to okazuje się, że jest poważniejsze niż nam się wydawało. Strasznie dziwny był wrzesień. Pamiętacie końcówkę września, jak polski rząd ogłosił, że mamy taką nadwyżkę budżetową, 5 miliardów, tam raz jeden powiedział, że 4,9, drugi, że 5 miliardów. I pierwsze, co się pojawiło w mediach, to na co wydać te pieniądze, nie? Słuchajcie, mamy nadwyżkę, 5 miliardów, ale to jest kucza kasy. Ile z tego węgla, ile na ten węgiel poszło, dawać mi, gdzie to jest, kuźwa. Na węgiel poszło 2 miliardy, 2,5, pójdzie na te deputaty, te kuźwa. Tak, czyli połowa tego, dwa razy więcej nadwyżka budżetowa. Jo, ksorumbiść, ale to nie jest nadwyżka budżetowa, bo wszyscy myśleli, że my nagle nam się po prostu dług skończył w Polsce, nie? Słuchajcie, nie jesteśmy zadłużeni, mamy nadwyżkę. Ej, jesteśmy zajebiści, po prostu wystarczyło nie kraść i uszczelnić VAT. VAT-ą. Po prostu, nie? Znaczy uszczelnianie VAT-ą jest objęte jakim VAT-em w zasadzie? Dobra. Dygresja niepotrzebna, a już kończymy podcast. Możemy szybko zaraz go skończyć i pójść do domu. Mieć spokój. Tym razem okazuje się, że budżet Polski kończy się z 51 miliardami na minusie. Tak zamkniemy rok. Ale moi kochani, możliwe, że będzie to też 59, bo są różne projekcje. Czy miało być 59? Jesus, ja już nie wiem teraz. Serio, 51 czy 59? Wiecie, dlaczego się mylę? Ponieważ są dwie rzeczy. Jest prognozowany deficyt, jest prognozowany i jest taki autentyczny. Czyli jeśli ja zadłużę się u kogoś na 10 tysięcy będę miał bramkę, powiedzmy, do zadłużenia się, będę miał limit, debet 10 tysięcy złotych, ale wykorzystam tylko 8, no to ja muszę zapowiedzieć wszystkim wcześniej, że być może będę zadłużony na 10. Jeśli uda mi się wykorzystać ten debet tylko do 8 tysięcy złotych, to kim ja jestem? Czy ja jestem gościem, który ma 2000 nadwyżki budżetowej, czy ja jestem gościem, który wisi 8 tysięcy złotych? To jest pytanie do pana ministra Morawieckiego. Prawdopodobnie on jest białym facetem, więc się na matmie zna, więc powinien mi poprawnie odpowiedzieć. Tak, nadal jesteś gościem, który musi spłacić 8 tysięcy złotych. Sorry, Gregory, ale to nie jest tak, że wyrobiłeś się w 8, a nie 10, więc nie musisz tych dwóch spłacać, nie? Tymczasem w Polsce nagle pojawiła się jakaś hulanka refrenów, co zrobić z tymi 2000, które możemy pożyczyć. Na co je przeznaczyć? Ta nadwyżka wielka, 5 miliardów. Jakie 5 miliardów? O czym wy wam mówicie, chłopaki? W czerwcu tego roku zadłużenie Polski wyniosło 1 bln złotych. Wiecie, ile lat musielibyście mieć nadwyżkę 5 miliardów z całego roku? Większą nawet. Co gorsza, ten deficyt, bo jednak deficyt będzie. Czy on będzie 59, jak zapowiadano, czyli ten pełny, te 10 tysięcy, o których ja mówiłem, czy będzie tylko 51 na minusie, to jest jeden pies. W 2016 było 54, w 2015 było 42. Trudno powiedzieć o 2013 i 2014, ponieważ tam OFE dochodzi troszeczkę i trochę miesza. I to też jest kreatywna księgowość. Ale dlaczego ja widzę pewne rozwarstwienie, jeszcze jedno rozwarstwienie, że jednocześnie jest nadwyżka, a jednocześnie jest deficyt. Ponieważ nadwyżka jest w sektorze budżecie państwa, nie? A jeszcze do tego są samorządy i sektor ubezpieczeń społecznych. Sektor ubezpieczeń społecznych ma dostać jakieś w ogóle umorzenie długu z budżetu, co ja nie wiem, co to znaczy, że ludzie nie będą dostawać za zasiłków teraz, czy że dostawali, ale państwo im to umorzy. To jest kreatywna księgowość dopiero wyższego stopnia, więc zostają jeszcze, jest tak, ubezpieczenia społeczne to jest jedna część, druga część to są samorządy i trzecia to jest budżet państwa. Żeby było jasne. I w jednym z tych trzech elementów wystąpiła nadwyżka. Jakimś cudem ściągnęli więcej pieniędzy z VAT-u, uszczelnili i tak dalej, wydusili ten VAT od ludzi, spoko. Jak zrobili, tak zrobili. Ale pozostałe cały czas ciągną, pozostałe elementy cały czas ciągną i tak ciągną przez cały rok. I teraz się okaże, że wrzesień znowu będzie deficyt, nie będzie żadnej nadwyżki. Październik, listopad, grudzień, dokręcimy śrubę i skończymy na tych 50 miliardach w tył. Nie wiem, czy to będzie 51 miliardów, czy 59 miliardów, bo powiem wam szczerze, widzę różne newsy do mnie dochodzą z różnych stron. Więc to, że my w sierpniu mieliśmy 5 miliardów w jednym z tych trzech kosztogenerujących, że tak powiem, czynników, jakąś tam nadwyżkę, ponieważ koszta zostały przesunięte na późniejsze miesiące, a więcej pieniędzy ściągnięto z VAT-u, to ja wymiękam. Ja nie wiem, jak to można uznać sukcesem gospodarczym. Jakby nagle wypalić z tego, że Polska w ogóle już nie jest zadłużona. Jak to się jedno ma do drugiego? Jak to się jedno ma do drugiego? Po prostu tym ludziom naprawdę odwaliło. A teraz jeszcze urząd, znaczy te oświadczenia społeczne, FUS ma mieć umorzony dług wobec budżetu, się dowiadujemy. Deficyt będzie mniejszy niż przewidywano pół roku temu. To, moi kochani, nie jest tłumaczenie żadne. Wystarczy przewidzieć większy deficyt, wystarczy postawić większy deficyt. Ma on spaść z 2,9 PKB do 2,6 PKB. Moi kochani, w PKB liczy ogromną częścią PKB są wydatki publiczne. Więc jak jest dużo wydatków publicznych, to PKB jest większe. Więc zarówno te procenty są relatywne, jak i ten PKB jest relatywny. Więc spadek 2,9 do PKB, a miało być 2,9 i 2,6, to jest w ogóle... Do kogo wy gadacie, no? Do pani Gutierrez?
Agent Tomasz.
Nigdy nie będzie takiego rządu. Nigdy nie będzie takiego rządu. Nigdy nie kupisz tak wiele za 500+. Nigdy nie będzie tak tanich książek w dyskontach typu Biedronka. Już nigdy nasi skoczkowie nie będą tak równo skakać. Apteki nie będą tak gęsto rozsiane, a mierzeja tak bardzo wiślana. Już nigdy opozycja nie będzie czepiać się takich pierdół jak garsonka pani Beaty. Już nigdy. Rządzący nie będą tak pięknie oderwani od realiów gospodarki. Sądy nie będą tak jednorodnie interpretować zapisów prawa. Niemieckie media nie nazwą obozów zagłady polskimi. Nigdy nie wyłudzisz tak łatwo miliarda zwrotów z VAT-u. Już nigdy kolesie Hani nie przejmą tak pięknych kamienic, a w Playu nie będzie takiej promocji.
No okej, czyli została jedynka. Ostatni newsik w dzisiejszym podcaście.
Na horyzoncie słychać już płacz noworodków.
Moi drodzy, ostatni news, może powiem tak, smakuje starymi agentami. Smakuje starymi odcinkami agenta, ponieważ pojawiają się w nim szatańskie dwudziestki, tak sobie zakreślę na pamiątkę. Jest Komisja Europejska, a dokładnie urzędnicy Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i Transportu, którzy mają pomysł na zmniejszenie liczby wypadków od 2020 roku. Nowe samochody mają być wyposażone w ograniczniki prędkości. Czyż to nie jest po prostu kwintesencja starych agentów, pamiętacie? Jak zacząłem robić Korwindę Mówi mniej więcej do teraz, jak skończyłem ten dokument Nikt Inny Cię Tego Nie Nauczy po drodze i teraz z powrotem zaczynają się podcasty, To pamiętacie, był taki moment, że ludzie przestali na Unię Europejską narzekać? Wiecie dlaczego? Po prostu nie było podcastu, nie było agenta w tym czasie. Nie jest tak, że Unia Europejska zmądrzała w jakikolwiek sposób. Nie, moi kochani, oni cały czas tam siedzą, oni cały czas kombinują. Oni cały czas kombinują i od tego tu jestem, żeby o tym przypominać. Chociaż 2020 rok, moi kochani, to już jest za chwilę. Jak zaczynaliśmy agenta w 2010 roku, 2020 rok to wydawał się naprawdę jak odyseja kosmiczna, a teraz to jest za moment, to jest już. Nowe samochody będą przez to droższe o jakieś kilka tysięcy złotych, nie? Ale słuchajcie, jak kogoś stać na samochód za 60 tysięcy złotych, to nie będzie go stać na samochód za 62, 63, 64, 65 tysięcy złotych. Oczywiście, bo jest bogaty, ma pieniądze. Skoro ma pieniądze, no to niech płaci. Proste. Jakby nie miał pieniędzy, a nie, to jedno, to nie może płacić. Jak nie ma pieniędzy, no sprawiedliwość społeczna, jak ktoś nie ma pieniędzy, to trzeba mu dać za darmo, ale jak ma pieniądze, to trzeba mu zabrać dwa razy więcej. Nie? To jest ta nowa matematyka z uwzględnieniem konstruktów społecznych i czarnego feminizmu. Oczywiście pięknie to wszystko brzmi. Inteligentne systemy wspomagające kierowcę. Wreszcie. Wreszcie. Będzie kamerka, która odczytuje znaki drogowe. Ja pomyślałem, że to jest bez sensu w ogóle. Montowanie kamery, która się zachlapie, która będzie krzywa i tam będzie kontrola. Kolejny element do kontroli, nie? Żeby cię drogówka zatrzymała. Bo ona, ta kamera będzie sczytywać znaki. Po co? Nie wystarczy QR-kody na jezdni przyklejać. Tak serio. I żeby jakiś czytnik QR-kodów był w oponie i sczytywał to po prostu, wiesz, jak skaner. I te QR-kody po prostu tam w oponie się gdzieś tam. Wystarczy, czy w zderzaku. Co za problem, żeby zderzak był skanerem QR-kodów czy pasów kreskowych. No żaden problem. Jak już to ma koszty, to może kosztować 8 tysięcy więcej, ale jak ktoś kupuje samochód za 60 tysięcy, to nie zapłaci 68, ma pieniądze, niech płaci. Kamera odczytuje znaki drogowe. Jeżeli kierowca nie zwolni, system najpierw go ostrzyże. O, to jeszcze strzyżenie będzie w samochodzie. Super. A następnie obniży wartość auta, prędkość auta. Takie rozwiązania z pewnością podniosą kosztów produkcji samochodu. No tak, jeśli zostanie przyjęty, bo to jeszcze może nie być przyjęte. Pamiętajcie, że cała Unia Europejska opiera się na tym, że ktoś zgłosił propozycję. To jest działanie tej Unii. Czy przyjęto wnioski po głosowaniu z przesłuchania, wprowadzenia projektu, interpelacji do... Nie, to wszystko są, to wszystko jest ciągnięcie sznureczka tak naprawdę. To jest jedno wielkie jojo. Może obowiązywać, być może, jeżeli zostanie przyjęty w 2020 roku, unijni urzędnicy przekonują, że stosowanie nowej technologii pozwoli zmniejszyć nawet o 30% liczbę kolizji na drogach i wypadków śmiertelnych. Znowu, to jest kolejna obietnica, że urzędnicy uważają, że jak się tylko doda nowy podatek, nowe ograniczenie jakiejś spontanicznej działalności człowieka w ten czy inny sposób, no to wiadomo, nie będzie wypadków. W ogóle jakby zakazać jeżdżenia samochodem, to bo ja myślę, że w ogóle by wypadki zniknęły, nie? Tak na dobrą sprawę. No co się ograniczać, nie? Come on, chłopaki. Oczywiście to są ich totalne szatańskie dwudziestki. Wiadomo, wypadków mniej śmiertelnych będzie o 20%. Ten artykuł mam z Gazety Wyborczej. Z wielkim entuzjazmem był on przyjęty na tym nowym, jakże młodym i obiektywnym prawicowym miesięczniku, jakim jest Gazeta Wyborcza. Zwolnimy tempo, tak jak nakazuje Komisja Europejska, moi kochani, i powoli się pożegnamy. Taką dziwną konstatacją, nie? Że niedługo człowiek to będzie tylko... Człowiek w samochodzie będzie potrzebny tylko od tego, żeby OC, AC płacić i ubezpieczenie, i go tankować. I to do tego jest kierowca potrzebny. We wszystkim oczywiście akcyzy, we wszystkim oczywiście podatki, a resztą już się zajmie Unia Europejska, która za ciebie w ogóle przejmuje kierownicę. Jesus take the wheel, jak śpiewała chyba, nie wiem, nie pamiętam. Taka od country dziewczyna. To w tym wypadku nie będzie Jesus na pewno. Nie, chyba że Jezus jakiś zostanie. Hiszpan. Stanie na czele Rady Europejskiej, to rola transportu i tak dalej. Zwalniamy i kończymy odcinek, moi drodzy. Skończyliśmy, przeszliśmy przez 10 newsów zasadniczo ominiętych w mediach głównego ścieku. Moi drodzy, ja mam pewną tremę, ponieważ chciałbym, żeby te odcinki były regularne. Chciałbym zrobić dużo innych rzeczy. Przygotowuję się też do wielu innych formatów, które będą związane z agentem. Mogliście doświadczyć też pewnego wzrostu aktywności wideo na kanale YouTube'owym, na którym do tej pory pojawiały się podcasty. I teraz chciałbym zrobić coś takiego. Kanał Tomasz Agencki na YouTubie. Na nim będą vlogi, wywiady, rzeczy wideo. Takie ciekawostki, rzeczy, które mogłyby, wiecie, taka telewizja agentowa. To mogą być jakieś recenzje, unboxingi, nie wiadomo co, filmowe rzeczy, po prostu rzeczy, które się włącza i jest obraz, akcja, coś tam się dzieje, to jest zmontowane i jest fajne. Natomiast na kanale Agent Tomasz wszystkie linki dam pod tą audycją, żeby było jasne. Wszystkie linki będą w opisie tej audycji. Na kanale Agent Tomasz YouTube'owym będą podcasty w wersji MP3 z obrazkiem. Czyli wiem, że niektórzy z Was wolą używać YouTube'a do słuchania podcastów, spoko. Natomiast to jest taki, powiedzmy, techniczny kanał agentowy, trochę na bocznicy. On był kiedyś powołany do życia dlatego, że mi YouTube zablokował mój główny kanał za naruszenie praw autorskich, jak uploadowałem kawałek źródła Ayn Rand. Zresztą okej, spoko, rozumiem, dogadaliśmy się, już jest w porządku, nie mam do nich pretensji, oni nie mają do mnie. I tam miałem problemy, założyłem drugi kanał i teraz na tym drugim kanale, Agent Tomasz, mniejszym kanale, będą te podcasty w formie audio, czyli obrazek z plikiem MP3, bo niektórzy lubią na YouTubie słuchać. Proszę bardzo, YouTube zapamiętuje moment, w którym skończyliście oglądać, łamane przez słuchać dany podcast i to wiem, że też jest pewna funkcjonalność bardzo mile widziana. Natomiast na tym głównym kanale, na którym tam mam około 2000 subskrypcji, który jest trochę bardziej jakby nie było żywszy, popularny, na który wrzucam recenzje filmowe, no to wiecie, tam będę wrzucał właśnie takie rzeczy nagrane kamerą, już takie sensowne. Powiedzmy, to będzie taka mała telewizja agentowa, a YouTube'y z MP3 będą obok, bo nie chcę tych dwóch rzeczy mieszać mimo wszystko. Powiem wam szczerze, mieszanie tych dwóch rzeczy jest bez sensu. No, to taka wiadomość odnośnie małych technikaliów, która tak naprawdę ułatwia nawigację po świecie agentowym. Mi wcale nie zależy na tym, żebyście subskrybowali którykolwiek z tych kanałów, po prostu mówię, że na tym kanale będą tego typu materiały, a drugi będzie użytkowy, techniczny, pomocny dla słuchaczy, żeby nie było chaosu, dobra? I przede wszystkim ogromnie dziękuję wszystkim patronom, wszystkim, którzy wspierają ten podcast na patronite.pl /agent, ponieważ dzięki temu wsparciu, jeśli ono nie spadnie, to moje plany się nie zawalą. Jeśli ono nie spadnie i wzrośnie, to wiem, że będę mógł równomiernie działać z podcastem, przynajmniej przez następne pół roku i te pół roku będzie na pewno testowym gruntem. Dla tego podcastu. Chociaż powiem wam szczerze, tak naprawdę każdy tydzień jest testowym gruntem dla tego podcastu, ponieważ nagrywam go w domu, gdzie właśnie teraz chyba już właśnie przestały spać dwie małe dziewczynki. Jedna ma 3 tygodnie, druga ma 2 i 9 miesięcy. Póki co jeszcze mają dużo drzemek. Te drzemki nie zawsze się synchronizują. Ciszy też jest mało w domu, więc rzadko kiedy zdarza się mieć 1,5 godziny na to, żeby cokolwiek nagrać. A pogoda się robi taka, że powoli na balkonie chyba nie będę nagrywał tych podcastów. Studia nie posiadam dźwiękowego, wiecie, no, pracuję w domu, więc jakby różne rzeczy się dzieją i może się nagle okazać, że ja będę przygotowany do audycji, a tu nie będzie kiedy jej nagrać. Ale tak jak mówię, jeśli wsparcie będzie trwało, to będzie trwał ten podcast i ja sam to wiem, bo sam dorzucam do tego, przyznam szczerze, chyba najwięcej. I dzięki temu to trwa. Dobra? Spoko. Nie będę robił dokładnych rozliczeń, ponieważ jestem czarną feministką, więc na matematyce się nie znam, ale wychodzi na to, że jeśli za tydzień miałby być kolejny podcast tego typu, to znaczy, że spotkamy się już za 7 dni. A może już za 6, bo wolałbym w piątek, przyznam szczerze. Dobra, nieważne. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Miłej reszty weekendu.
Jest naprawdę ogrom pracy przed nami, żeby wrócić do poprzedniego poziomu, tego, który został zapuszczony, mówiąc językiem gospodarskim, przez ostatnie 8 lat.
Agent Tomasz.